Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w politycznej dogrywce w formie jedynej możliwej w warunkach pandemii o globalnych konsekwencjach, w tym w kwestiach bezpieczeństwa ze wszystkimi możliwymi przymiotnikami. Stąd dziś gościem, komentatorem audycji jest pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, Akademia Jakuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Kłaniam się serdecznie, witam panie redaktorze, witam państwa.
Panie profesorze, mamy dziś do czynienia z globalną katastrofą, pandemią, która jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa nas wszystkich, we wszystkich możliwych wymiarach. Zgadza się pan?
Całkowicie, oczywiście.
No właśnie.
Oczywiście, że tak.
Zatem czy i jak reagują przeróżne, liczne przecież instytucje międzynarodowe? ONZ, WHO, NATO, Unia Europejska i tak dalej, Wyszehrad, i tak dalej, i tak dalej. Czy mamy do czynienia z jakąś interwencją, czy to jest kompletna bezradność?
Pytanie jest bardzo ważne, bardzo zasadnicze, bo musimy chyba zacząć od Światowej Organizacji Zdrowia, bardzo bieżącego, pochodzącego dosłownie z wczoraj zarzutu, czy przedwczoraj zarzutu postawionego dyrektorowi generalnemu Światowej Organizacji Zdrowia o to, że wspólnie z rządem Chin brał udział w takim, można powiedzieć, procederze. No, to jest zarzut niepotwierdzony, to wymaga śledztwa na pewno, ale zaniżania danych dotyczących sytuacji z COVID-19 z terenu Chin. Bo my oczywiście nie wiemy, czy te dane, które przekazuje nam chiński rząd, mówiąc o tym, że sytuacja jest opanowana, jest pod kontrolą, czy to rzeczywiście jest prawda, wierzyć w to do końca nie można.
Przypomnijmy, że to jest, niestety, że to jest państwo niedemokratyczne, prawda?
Tak. W związku z tym, gdy chodzi o Światową Organizację Zdrowia, oczywiście tutaj też jest zarzut dotyczący tego, co już właściwie niepersonalny zarzut, ale taki ogólny, że na pewno ta organizacja wymaga głębokiej reformy w kontekście większej pomocowości, większej koordynacji poczynań w skali globalnej, że to, co po prostu się teraz dzieje, to daje bardzo wiele do myślenia odnośnie małej, delikatnie mówiąc, sprawności tej organizacji.
To jest pewien sprawdzian dla organizacji, która jest potwornie droga przecież. Przecież przypomnijmy, że ona kosztuje miliardy.
Panie redaktorze, przypominam sobie sprzed paru lat jeszcze jeden zarzut, który był skierowany w stronę Światowej Organizacji Zdrowia. To był zarzut jednego chyba z niemieckich naukowców, który wskazał na zbyt daleko idące powiązania między kierownictwem Światowej Organizacji Zdrowia a niektórymi koncernami farmaceutycznymi. W związku z tym nie pierwsza to sytuacja, która niejako stawia troszeczkę pod dużym znakiem zapytania wiarygodności tej instytucji. Ale pytał też pan redaktor o inne.
Ale jeszcze jeśli łaska, o tych koncernach dwa zdania. Zgodzi się pan profesor, że te koncerny farmaceutyczne mają budżety większe niż większość państw na świecie?
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie, oczywiście. I tak się dzieje oczywiście od dawien dawna, bo to nie jest sytuacja związana z obecnym XXI wiekiem, ale tak się dzieje już co najmniej od iluś 10 lat, dokładnie. Można wymieniać różne koncerny, ich nazwy, one się oczywiście łączyły i tak dalej. Natomiast jeszcze ważna sprawa, bo pytał pan redaktor o reakcję ze strony innych instytucji. Weźmy jeszcze pod uwagę Unię Europejską, NATO czy Grupę Wyszehradzką. Może zaczynając od Grupy Wyszehradzkiej, to tutaj wiemy, że odbyło się takie spotkanie, właściwie w formie wideokonferencji między premierami V4 i oczywiście tutaj są podjęte działania związane z koordynacją wysiłków w gronie państw Grupy Wyszehradzkiej. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to widzimy, że Unia tutaj, zarzuty włoskie, tak? Słynny zarzut włoskiego dziennika La Repubblica w odniesieniu do tego, że niestety ta reakcja Unii na wydarzenia w Italii na początku marca nie była być może taka, jaka być powinna.
Pod tym samym hasłem, po co nam taka Unia, skoro nie powinna...
Tylko,
panie
redaktorze, żebyśmy nie wpadli w jedną pułapkę, dlatego że też jest niezwykle istotną sprawą to, że to, co jest podkreślane, że kompetencje w odniesieniu do zdrowia publicznego są kompetencjami przede wszystkim państwa, poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. I teraz dopiero po całej tej sytuacji można zasadnie rozważać kwestie zwiększenia tu czy tam spraw związanych z dodatkowymi zadaniami Unii Europejskiej w kontekście zdrowia. Tutaj jest inna sprawa dotycząca Unii Europejskiej i inne oczekiwania, które wczoraj zostały też jakoś wysłowione przez panią przewodniczącą Komisji Europejskiej. Chodzi oczywiście o tę propozycję Pedro Sancheza, premiera Hiszpanii, opracowania nowego planu Marshalla dla Europy. I to jest konkretna i niezwykle potrzebna teraz, w tej sytuacji, przy tak potwornych skutkach ekonomicznych tego kryzysu kwestia. I tu jest właściwie pole do działania dla instytucji unijnych w odniesieniu do potężnego pakietu. No, Stany Zjednoczone nazwały tę swoją pierwszą pomoc, tą pierwszą ustawę, jak pamiętamy, pakietem mamucim. Ponad 2 biliony dolarów.
Gigantyczne,
które mają
tak?
być pompowane w gospodarkę amerykańską.
Z naszej perspektywy to są gigantyczne pieniądze.
Mówi o, jeśli dobrze pamiętam, 100 miliardach euro. No, to nie jest oczywiście ten poziom, który z całą pewnością zaspokoi potrzeby naszej 27, czyli wszystkich państw członkowskich Unii. Pytał pan redaktor o NATO. Rozpocznijmy od jednej króciutkiej informacji, że COVID-19 zabił też informację ważną, istotną i pozytywną. Oto bowiem parę dni temu NATO rozszerzyło się i 30 członkiem organizacji została Macedonia Północna. Gdy chodzi o reakcję NATO, to dosłownie też 2 dni temu Jens Stoltenberg, sekretarz generalny, przeprowadził posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej w formie wideokonferencji, gdzie zapadły decyzje o jeszcze większej koordynacji pomocy, między innymi teraz dla Hiszpanii. Jest tak, że część państw NATO, na przykład Republika Czeska, bierze udział w takiej bardzo intensywnej akcji pomocy dla Hiszpanii, bo jak wiemy, Hiszpania wysunęła się teraz w Europie praktycznie na pierwsze miejsce, gdy chodzi o liczbę ofiar koronawirusa. W związku z tym, jeśli chodzi o NATO, to też może tak nie od razu, ale też musimy wiedzieć o tym, że w kompetencjach NATO no, nie leży kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego. W związku z tym też,
ale ono, jak ustaliliśmy na początku, bezpieczeństwo ma różne imiona i one są tak. powiązane w sposób oczywisty zupełnie.
Tak, tak. Bezpieczeństwo ekologiczne, ekonomiczne, bezpieczeństwo oczywiście militarne. Zresztą proszę zauważyć, mówimy o Sojuszu Północnoatlantyckim. Stoltenberg powiedział też bardzo ważne słowa, że mimo tej pandemicznej sytuacji NATO zachowuje zdolność do obrony, ponieważ notowana jest zwiększona aktywność militarna ze strony Federacji Rosyjskiej, między innymi na kanale La Manche. Ja już tutaj dobrotliwie pominę ową pomoc Putina skierowaną do Italii.
No właśnie, dwuznaczną dosyć.
A może jednak nie pominę i wspomnę o tych, pożal się Boże, respiratorach, które oni przekazali włoskim służbom medycznym, no które generalnie wywoływały różne reakcje ze strony Włochów. Niektórzy mieli takie wrażenie, że sobie trochę Putin swoje stare zasoby jeszcze poczyścił, być może z czasów Afganistanu, i poprzekazywał po prostu to, co dzisiaj już się nie nadaje do użytku. Już większa pomoc, panie redaktorze i szanowni państwo, ta, która też została we Włoszech doceniona, to jest ta pomoc, byśmy powiedzieli, w formie kapitału ludzkiego. Chodzi o pomoc lekarzy kubańskich. Oni przyjechali bez żadnych respiratorów, bez większego sprzętu, ale zadeklarowali jednak akcję wsparcia dla włoskich lekarzy w poszczególnych szpitalach, i to jest, że tak powiem, docenione. Natomiast tutaj, no rzeczywiście ta cała pokazówa, że te pojazdy militarne przemieszczające się przez Włochy, niektórzy Włosi byli trochę przerażeni, co jest grane, czy to jakaś inwazja, czy co się dzieje. W związku z tym tutaj niektórzy oczywiście chcą swój kapitalik na tym ugrać.
I to jest i będzie, zwykle przy takich okazjach są tacy, którzy na tym skorzystają. Panie profesorze, zaczął pan o sprawach militarnych w jakiś sposób. Jeśli nawet między bajki włożyć taką tezę, która jeszcze niedawno się gdzieś tam tliła, że Chińczycy wyprodukowali tego wirusa, to w jaki sposób jednak osłabia militarnie różne państwa? A jeszcze nie mówiliśmy o Afryce, o co za chwilę zapytam, bo tam bieda powoduje zupełny brak ochrony. Tak jak mówimy w sensie europejskim o solidarności, która się rozsypała, i egoizmy biorą górę, co jest bardzo zrozumiałe, mam wrażenie. Nawet Olga Tokarczuk, nasza noblistka, zwróciła uwagę, że Unia Europejska, wszystkie te instytucje za późno i za mało. Taka jest teza.
ale zapytał pan redaktor o Afrykę. Bardzo dziękuję za ten wątek, bo nie możemy zapominać o tragicznej sytuacji, która tam jest na kontynencie afrykańskim. Przecież dosłownie na krótko, zanim doszło do tego potężnego uderzenia koronawirusa w Italię, no to w lutym informacje światowe dotyczyły potężnej epidemii, zjawiska szarańczy, która opanowała bardzo wiele państw Afryki Centralnej oraz Afryki Północno-Zachodniej.
To jest zagrożenie Somalia. Bytu, prawda? Podstawowego.
I to, co pan powiedział, tu się na siebie nakłada kwestia przecież dalej tlących się różnego rodzaju konfliktów wewnętrznych. Sudan, Sudan Południowy, Somalia, Erytrea, Etiopia, Kenia.
Tylko patrzeć, jak ktoś skorzysta z tej sytuacji.
Związane z terroryzmem, a na to dochodzi przecież jeszcze bardzo smutne i nie tak odległe doświadczenie związane z Ebola. I teraz jeszcze do tego koronawirus. Także sytuacja rzeczywiście na kontynencie afrykańskim jest naprawdę... No, wymagająca też akcji jakiejś solidarności, pomocy ze strony instytucji międzynarodowych. Tutaj przede wszystkim ONZ się kłania. Tam ostatnio Organizacja na Rzecz Wyżywienia i Rolnictwa FAO podała taką informację, taki komunikat, że oczywiście mówimy tu z panem redaktorem o różnego rodzaju skutkach koronawirusa. No, że niestety, ale należy się spodziewać również, że możliwą konsekwencją będzie wzrost głodu na świecie.
ONZ to jest kolos od dawna już krytykowany. Za biurokrację i brak konkretów,
ale,
jeśli chodzi
panie
o...
Panie redaktorze, w konstrukcji ONZ-u jest mechanizm, który, jak wiemy, nie spowoduje reformy tego kolosa, ponieważ nikomu z Wielkiej Piątki, tak zwanej Wielkiej Piątki, bo to już oczywiście w cudzysłowie, czy nie wiem, czy o Francji dzisiaj można mówić jako o wielkim mocarstwie, nikomu z stałych członków Rady Bezpieczeństwa tak na dobrą sprawę nie zależy na reformie tej organizacji, no bo po co się posunąć?
A tam jest potrzebna jednogłośność, prawda?
Dokładnie tak. Do przeprowadzenia zasadniczej rewizji Karty Narodów Zjednoczonych i rozszerzenia stałych członków Rady Bezpieczeństwa potrzebna jest jednomyślność. Tutaj nie może być większości, tylko zasada jednomyślności. Tej nie ma, tej nie będzie, bo są różne interesy. W związku z tym, bo wiemy oczywiście, niektóre państwa zgłaszają swoją chęć zajęcia stałego miejsca. Japonia, Brazylia, Republika Federalna Niemiec i tak dalej. Ale to wiemy doskonale, już nie tacy próbowali. Kofi Annan, Boutros Ghali, jeszcze pamiętamy Javier Pérez de Cuellar, lata 80. też, pierwszy projekt reformy gruntownej, wszystko to...
Ale to jeszcze tak inny powiem, świat, że tak powiem.
Wszystko to zawsze niestety, ale brało w łeb.
No przed 89. czy 90. rokiem to był kompletnie inny świat. Jednocześnie mam wrażenie, że wszystkimi tymi organizacjami wstrząśnie ta sytuacja obecna, prawda? Bo to zaczynają... Krótka kołdra pokazuje, gdzie są gołe nogi, jak to ktoś
ładnie tutaj
mówił.
Też poruszył pan redaktor bardzo ważną kwestię, bo gdy rozmawia się nawet tak po prostu, gdy rozmawiamy z różnymi naszymi znajomymi, członkami rodzin, teraz w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji, faktycznie pojawia się pytanie, zaraz, ale co to tak naprawdę w tych Chinach było? Czy to sobie, że tak powiem, tak się pojawiło znienacka, czy też nie daj Boże, mamy do czynienia jednak, bo pojawiają się tego rodzaju pytania
nikt
i one będą musiały
tego do końca
pojawić.
Nie udowodnił, że nie.
Właśnie, że czy nie mamy tutaj jednak do czynienia z jakąś formą broni biologicznej? Nie wiemy tego, ale mamy prawo i obowiązek stawiać typu pytania i dociekać prawdy, co tak naprawdę w tym Wuhan pod koniec 2019 roku zaistniało. Co takiego miało miejsce? Bo tam pamiętamy jeszcze... sytuację, ci lekarze w Chinach, którzy alarmowali opinię publiczną
zaginęli.
O tym, że coś jest nie halo, byli represjonowani.
I zaginęli, nie można się tak. ich doszukać. A jeszcze po sąsiedzku jest Korea Północna, o której nic nie wiemy.
Która twierdzi, że oczywiście u niej koronawirusa nie ma, że koronawirus nie występuje, ale tutaj oczywiście wiarygodność tych informacji jest tak jak w jednej z kultowych piosenek z lat 80. zespołu Lady Punk. To po prostu wiarygodność mniej niż zero.
No właśnie, bardzo dziękuję pan profesorowi za udział w audycji. Jest też nadzieja, tylko ostatnie zdanie, jeśli łaska, jest też nadzieja, że wszystkie te organizacje, które tu wymieniliśmy się, zreformują na przykład dwie siedziby Unii Europejskiej, co bardzo drogo
kosztuje. Panie redaktorze,
kosztuje.
Trzy. Strasburg, Bruksela i jeszcze Luksemburg.
A właśnie. Bardzo dziękuję. Kłaniam się.
Kłaniam się również. Bardzo serdecznie dziękuję.
Przypomnę, komentował dla państwa pan profesor Paweł Leszczyński z Akademii Jakuba z Paradyża. A to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a na następną z tego cyklu zapraszam już za 2 tygodnie po świętach. Więc o tej samej porze. Do usłyszenia zatem.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.